Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Witamy serdecznie i powiem szczerze, że jestem lekko osłupiały, bo cud się stał pewnego razu. Kolega Świetlik mi tutaj zmienił płeć, wypiękniał, włos mu się puścił w bujny, więc witam serdecznie dzisiejszą współprowadzącą Jaśminę.
Dzień dobry Państwu i oczywiście dzień dobry Panu i pozdrawiamy.
Świetlika, który gdzieś pewnie w jakichś pięknych klimatach śródziemnomorskich się oderwał od naszej szarej, chociaż też gorącej.
Też właśnie już nie takiej szarej, bo piękne jest lato w Polsce i powiem więcej, będzie drobna dygresja, ale ja kocham wracać do Polski i za każdym razem, czy podróżuję po Bliskim Wschodzie, czy po Afryce, to mam wrażenie tak. Po pierwsze, u nas jest piękna, bujna przyroda, wszystko samo rośnie. Wszędzie tam to jest robione wysiłkiem ludzkim, sztucznie, jeżeli chodzi o te właśnie tereny. Tam
no chyba, że pojedzie pani do Irlandii na przykład.
Na przykład, oczywiście, są też takie miejsca, ale przecież w Polsce mamy tak, mamy góry, mamy morze, mamy cztery pory roku, jest pięknie absolutnie.
Poza tym, wie pani, świat jest ładny. Na przykład byłem teraz na parę dni w Niemczech. Boże, jaka brzydka literatura. Literatura też, ale jaka architektura. Wszystko ciężkie jak dowcip niemiecki. Znaczy była kiedyś taka, ale odrzucona niemiecka secesja, my to w małych domkach czasem widzimy, ale ta oficjalna, gdzie właśnie bardzo płynnie przeszedł modernizm, hitleryzm albo odwrotnie, brzydkie. Ale to się u nas zmieniło, ponieważ moje powroty z pierwszych wyjazdów, pamiętam z Batorym wróciłem z Morza Karaibskiego w 80 roku i ta Polska mnie, to był jakiś luty, przeraziła. Brudno, szaro, beznadziejnie. I nie wiedziałem, że za pół roku wybuchnie Solidarność. Teraz rzeczywiście każdy powrót do Polski to jest zachwyt. Rzeczywiście zachwyt. Jesteśmy w pięknym, czystym o dziwo.
I bezpiecznym kraju. Naprawdę. To tutaj pełna zgoda i obcokrajowcy akurat wskazują bardzo często, szczególnie ci, którzy podróżują po stolicach europejskich, że są zszokowani, jak tutaj jest mało ludzi na przykład pod bronią. Prawda?
Chociaż powiem pani, że uzbrojone Izraelki na ulicy w Jerozolimie, to tak. Niektórych ten widok bardzo podnieca.
To ja myślę, że faktycznie obowiązkowa służba wojskowa w Izraelu, tutaj oczywiście to jakby ta jedna warstwa, że pewnie to piękne kobiety i to robi wrażenie. Ja powiedzmy, jak byłam, to też byłam zaskoczona, że właśnie bardzo ładne, młode dziewczyny i chodziły też często z tą długą bronią. One też chodzą właśnie po mieście, po ulicach. Ale uważam, że to jest bardzo przemyślana strategia Izraela i robiłam wywiady, rozmawiałam z młodymi ludźmi, którzy przeszli na przykład już szkolenie wojskowe albo jeszcze byli w trakcie i mówili, że tak, ogromne poczucie patriotyzmu, prawdziwe przyjaźnie na wiele lat, poczucie, że to jest też ich państwo, chcą być i to uważam jest bardzo mądre. Zaraz mi tutaj dużo będzie hejtu, że namawiam na obowiązkową służbę wojskową.
Ja jestem natomiast też absolutnie uważam, w wolnym kraju, bo wie pani, dla mnie służba wojskowa w PRL-u była koszmarem, bo to była de facto służba dla kraju rad i powiem szczerze, że ja się zacząłem uczyć tylko dlatego, żeby nie pójść do wojska. I kiedy już dobrze zdałem maturę i zdałem na studia i poszedłem na pobór, i dowiedziałem się, że mam kategorię D ze względu na wzrok, to powiedziałem, rany boskie, zostałem jak ten Himmelsbach z angielskim. Po co mi to? Po co ta wiedza? Skoro i tak w kamasze mnie nie biorą. Ale żartując, powiem szczerze, że jest taki kraj w Europie, który też mi pod tym względem imponuje, mimo że wojny tam nie było ponad 200 lat, to jest Szwajcaria. Pewnego dnia jechałem pociągiem i nagle wyjrzałem za okno, a tam taki właśnie był dzieli pewnie przysposobienia obronnego. Nagle tysiące ludzi z bronią tutaj na stacjach, bo się głównie pociągami przemieszczali. Powiem szczerze, że robiło to wrażenie imponujące i jest dowodem historia. Był taki moment, nie wiem, w 1940-1941 roku, kiedy Hitler rozważał wejście do Szwajcarii, a przekonano go, że to byłoby bardzo nieopłacalne. Może by i wygrali, ale straty byłyby niewspółmierne.
Dużo by ich to kosztowało. No właśnie, więc uważam, że taka krótka, obowiązkowa służba wojskowa dla wszystkich, albo przynajmniej jakieś przeszkolenie, od pierwszej pomocy, postrzelanie, że to nie jest wcale głupim tak. pomysłem.
Tak jest. Ale zastanawiam się, jakby przejść do spraw wierzących. Więc ja bym może zaczął od jednej rzeczy, na co zwróciłem uwagę, to na taki dość ciekawy ranking, bo to, że pani prezydentowa bije i gasi, można powiedzieć, inne prezydentowe, że utrzymuje swoją pozycję lidera wśród krajowych liderów, Karol Nawrocki, to jest jasne. Natomiast zrobiono taki sondaż dotyczący ogółu przywódców i tu był wynik taki, że też powyżej 51 czy 2% dostał Nawrocki, natomiast no oczywiście wyprzedzając panią von der Leyen, kanclerza Merca, a końcówkę tego peletonu zajmował Zełenski, co jest o tyle zdumiewające, jak sobie człowiek nagrabił, bo jeszcze powiedzmy sobie rok temu, czułoby się jego oddech na plecach w przypadku naszego lidera.
To prawda. No o ile właśnie prezydent Karol Nawrocki, myślę, że tutaj to powyżej 50%, tak było, to bo ja akurat nie znam
powyżej
tego rankingu,
50%,
ale...
chyba zupełnie negatywnych...
Było mało.
Mało takich...
No bo cała prawica, powiem, łącznie z Konfederacją, i... sympatyzuje, tak. To jest chyba zrozumiałe, bo on jest charyzmatyczny, on potrafi skupiać i sobie zjednywać też ludzi.
A poza tym i pewne sprawy, bo to jest również taka, można powiedzieć, jest taki konstans, ale powiedzmy sobie jego zachowanie, nie przez wszystkie oczywiście podzielane, ale jeśli chodzi o szerokie masy społeczne, no to te 75% jest za prezydentem w sporze o Ukrainę i bardzo dużo ludzi nie rozumie, bo to jest temat do dyskusji naukowej, ale nie rozumie stanowiska zajmowanego przez prominentnych postaci Platformy czy koalicji. Przy czym, bo mówię, ponieważ ci ludzie w dużym stopniu mogliby się bronić w dyskusji akademickiej. Kiedy rozważamy na trzeźwo wodne sprawy, natomiast to się tak kłóci z odczuciami narodu, który czuje się upokarzony, że po prostu w tej chwili nie czas i miejsce, żeby powiedzmy sobie przechodzić niejako na drugą stronę, bo powiedzmy sobie, czy wystąpienie Sikorskiego, czy wystąpienie naszego ambasadora, no w pewnym sensie było zajęciem stanowiska tamtej strony. Co w wypadku otwartego konfliktu nie jest dobrą pozycją negocjacyjną.
Jest to, uważam, że jest to niezrozumiała nawet postawa taka w strategii polityki zagranicznej. Że wydaje mi się, że jest część po prostu opcji politycznej, która po pierwsze trochę orientuje się bardziej na Niemcy, na Zachód i uważa, że to też jest interes Polski, czyli jak oni taki kierunek i teraz spróbują z Ukrainą i może Ukrainę też wpuścić do Unii Europejskiej, to my i tak powinniśmy, bo to też jest nasz interes i uważam, że oni w to wierzą. Znaczy, że potwierdzają to, nie wiem, duże projekty strategiczne, które są często oddawane na rzecz Niemiec, to co się dzieje na zachodzie Polski. Jest tak, jakby pewna kasta polityczna, która uważa, że to jest też nasz interes i w to wierzy.
Tylko, że to nie jest wynik sympatii do Ukrainy, którą może nawet bym był zrozumiał,
tylko
sympatii dla Niemiec.
Dla Niemiec, bo ja tak na to trochę patrzę właśnie szerzej.
Tak.
Teraz taka jest prawda, taki deal się zawiera. Niemcy mają dobre kontrakty na Ukrainie, jeżeli chodzi o kwestię odbudowy. Już dawno te deale były zawierane, cały czas to się dzieje, a po prostu część naszej chyba klasy politycznej uznała, że tak to już musi być, w związku z tym nawet jesteśmy w stanie zrobić to kosztem pewnie jakiegoś poczucia godności, dumy.
Wie pani,
tylko ja to tak, może to tak nie jest.
Nie tylko pani, wiele ludzi tak uważa, poza tym to są również, to nie zawsze trzeba szukać w tym trzeciego dna, bardzo często to jest tak, że ludzie się przyzwyczajają do pewnych schematów. I na przykład, no właśnie, że Niemcy są bogate, potężne, wspaniałe, mądre i trzeba się ich podporządkować, podczas kiedy ktoś wie, że my jesteśmy większym partnerem Niemiec niż Rosja. Dużo większym. Mimo, że przecież różnica potencjałów, ale my mamy na wyższym poziomie tę wymianę handlową, podobno ostatnio dla nas korzystną, a Rosja jest, jak ktoś pięknie powiedział, brudną, obskurną stacją benzynową, wprawdzie z bronią nuklearną, ale stacją, której niedługo zabraknie benzyny.
To prawda i gospodarczo z Niemcami współpracujemy, musimy współpracować, tylko właśnie to, o czym pan powiedział, tylko moglibyśmy to robić już z perspektywy prawdziwego partnera podmiotowego, a cały czas to robimy z perspektywy trochę tego petenta, bo gdzieś są jeszcze jakieś takie poczucie może kompleksów albo niższości i to jest chyba coś do przepracowania. Być może, nie wiem, musi być zmiana pokoleniowa nawet, bo też
Być może. Wie panie, przecież ja na przykład, kiedy analizuję zachowanie naszej klasy politycznej po 89 roku, kiedy można powiedzieć ewidentnie przez panu koniunkturę i można było pójść dalej, pójść do komunikacji, tego, ja po prostu część winy obciążam tą winą pewne niemożności psychiczne. Otóż tacy ludzie jak Mazowiecki, oni nagle... To byli ludzie, którzy walczyli o bochenek chleba, dostali piekarnię. Po prostu ich sytuacja przerosła. Oni psychicznie nie byli przygotowani, że nagle mają taki dar postaci niepodległej Polski. Oni całe życie walczyli o Finlandię w najlepszym wypadku. I tu nagle, i wie pani, młodsi tego nie mieli. Natomiast oni spętani właśnie tymi swoimi nawykami, swoją wieloletnią walką, przynajmniej nikt nie odmawia, że ludzie typu Kuroń walczyli o te sprawy. Tylko to wszystko ich absolutnie przerosło. Być może to się dzieje również dzisiaj, że są ludzie z kompleksami. Przecież proszę, tak patrzę przy okazji tego rankingu i przy okazji książki, o której za chwilę będę chciał mówić, czyli wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim, że Karol Nawrocki, tu się może narażę, ale jest pierwszym w pełni niekomunistycznym prezydentem Polski. Ponieważ nawet wybitni jego poprzednicy typu Lech Kaczyński, który zresztą był trochę zbyt krótko, czy Duda, mieli pewne skrępowania, mieli pewną nieśmiałość. Lech Kaczyński się co najmniej dwa razy zawahał, myślę tu o sprawie Jedwabnego i myślę tu o aneksie WSI. To oczywiście nie wynikało ani ze złej woli, tylko właśnie z pewnego przekonania, że to jest nawet dla Polski niebezpieczne, ryzykowne, że może za daleko. Również pewne działania Andrzeja Dudy też były podszyte pewnym drobnym, żeby było jasne, był to mój prezydent, bardzo go cenię, ale były podszyte pewnym asekurantyzmem.
No bardzo, bardzo ciekawa myśl. Na pewno i bije takie poczucie siły i takiej niezależności od prezydenta Nawrockiego. Czy o ile prezydent Andrzej Duda, którego ja też bardzo, bardzo szanowałam, no to trochę miał człowiek takie poczucie, że może on nie do końca znalazł się w tym miejscu i czuje się, że to jest w 100% jego i będzie
mimo,
to taki...
Mimo, że przecież miał dużo bardziej komfortową sytuację niż dzisiaj Nawrocki, bo był z jednej formacji, właściwie no, można powiedzieć, wtedy opcja prawicowa miała wszystko.
Tak, więc na pewno te warunki zewnętrzne były łatwiejsze, a mimo wszystko często to były te takie zawahanie. No wydaje się, że prezydent Nawrocki będzie bardzo prowadził taką twardą politykę. Ja uważam, że słuszną na te czasy. Znaczy, tak, że już nie ma przestrzeni na takie zawahania albo właśnie na to, żeby liczyć jakieś sympatie. To jest, nie wiem, waluta w polityce.
Tak, że on... ponieważ pani von der Leyen się uśmiechnęła, to znaczy, że mamy sprawę pieniędzy załatwioną. Nie, więc są czasy polityki realnej, ale również zmienia się kontekst ten, pani powiedziała zewnętrzny, ale to był taki zewnętrzno-wewnętrzny, a ja mówię się o tym zewnętrznym, prawdziwym zewnętrznym, czyli zmienia się koniunktura na świecie. Bardzo ciekawe, pojawiły się sondaże z Francji, które na dziś dzień pokazują, że prawie skazana, ma chodzić z bransoletą elektroniczną i tak dalej, jak skończona kryminalistka, ona, gdyby dzisiaj były wybory, wygrywa je w cuglach. Nie w pierwszej turze, ale w drugiej turze nikt z kandydatów, nawet tych centrowych, bo już nie mówię o lewicy, nie ma z nią szans. Teraz koniunktura się zmienia i mamy jeszcze w dodatku Trumpa. Ta sytuacja przez większość rządów prawicy tak dobra nie była. No mieliśmy Bidena, mieliśmy inne władze w Europie, bardziej zdecydowane, bardziej pewne siebie, jeszcze z tym słońcem Peru u steru.
No tak, ja tutaj się zgadzam. Na pewno ten cały taki model liberalizmu, on wyczerpał się. On się skończył, poszło to od Ameryki, czyli zwycięstwo prezydenta Trumpa, ale też wszędzie, bo no ja na przykład trochę interesuję się taką bardziej stroną społeczną, jeżeli chodzi o wszystkie takie sprawy związane, nie wiem, z tymi ruchami LGBT, z tym, co tam się działo w szkołach. Też to już doszło do takiego momentu, że jednak Amerykanie, bo nawet prostu, ci, którzy tak dobrze już sami poczuli, że...
Po prostu nagle się zaczął się budzić, nawet nie pogląda, zdrowy rozsądek.
Dokładnie. Na przykład tak we Francji młodzi dorośli, pierwszy jest taki raz boom, jest największa statystycznie ilość młodych dorosłych, która nie była chrzczona,
a chce być
chrzczona, prawda? Jest w Niemczech AfD, wszystkie te partie jednak mocno prawicowe, one zyskują, no bo nie da rady tego inaczej, by ludzie już poczuli, że stracili tożsamość.
Rozmawiałem akurat właśnie po okazji transbytności w Niemczech z członkiem mojej rodziny, właśnie na temat AfD, który działa w AfD, która, jak twierdzi, wcale nie jest antypolska, jak tam to wmawiają, więc oczywiście go zaatakowałem. No dobra, wy, partia prawicowa oparta o wartości, macie przewodniczącą, która jest orientacji lesbijskiej i w dodatku jeszcze mieszka w Szwajcarii, a w Niemczech ci kanclerze pochodzący z zagranicy nie przejdzie niczego tego. I wtedy on mnie uświadomił, że partia ma dwóch przewodniczących. Na zasadzie, że jedna reprezentuje Niemcy Wschodnie, druga Zachodnie. Mhm. I ta reprezentantka Niemiec Wschodnich właśnie jest taka, jakby się nam podobała. Taka, no, taki czarnych, powiedzmy sobie, czy bosak. Natomiast tamta druga jest jako alibi. Tamta druga to jest bardzo sprytne zagranie. Co? To my są mniejszości prześladujemy? My się brzydzimy jakimiś takimi kobietą, która ma żonę?
Ale ja myślę, że
bardzo,
ja bym
bardzo rozsądne
tym,
zagranie.
Ale to, bo to jest też w ogóle rozsądna polityk. I ja bym powiedziała tutaj, że jeszcze, bo to nie jest, bo to są te takie wszystkie łatki, stereotypy, te sztuczne podziały. No nie jest tak, że jeżeli ktoś ma po drugiej stronie merytoryczną osobę, która, nie wiem, tam, no, kochań, czy na przykład mi osobiście, jak ja też mam raczej poglądy bardziej konserwatywne, ale nie mam żadnego problemu z tym. Uważam, że każdy ma prawo kochać i tak dalej i robić, co chce. I jeżeli mam człowieka, to oceniam go przez pryzmat tego, jakim on jest człowiekiem. I to mnie w ogóle... I myślę, że większość osób na prawicy, sensownych i tak dalej, też tak ma, że to są te sztuczne takie, bo to... I większość, powiem, na przykład moich znajomych, którzy są homoseksualni, to są bardzo fajni ludzie, którzy na przykład się wstydzą i uważają, że te wszystkie marsze, że te wszystkie takie osoby, te głosy, które się wybijają w tej przestrzeni, to są tylko szkodnicy.
Polityka,
to
tak,
jest
oczywiście.
Tak, którzy często są też opłacani przez tam jakiś lobbying, bo to też za tym często stoją, prawda, jakieś całe machiny finansowe i tylko im się robi krzywdę, bo to jest
strasznie jest mi przykro, ale muszę się z panią zgodzić. A nic tak jak taki nastrój koncyliacyjny nie osłabia nam od temperatury dyskusji. Zaczynam teraz gorączkowo szukać jakiegoś tematu, przy którym moglibyśmy się pokłócić, pospierać.
Może.
Tak?
Nie wiem, może Bliski Wschód.
Bliski Wschód, wie pani, też jest to bardzo, bardzo, bardzo dziwna sprawa, ponieważ tu, na przykład w wypadku mnie, następuje pewne przewartościowanie. Ja, mając różny stosunek do na przykład lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, które jest na mnie przyjazne, czego najlepszym dowodem jest to, że nie powstają firmy o Polsce. Że nawet agenci tacy specjalni, czy Jason Byrne, już nie mówię o Bondzie, który jest angielski, nigdy nie zawitają do Polski. Nagle tym centrum konspiracji jest Budapeszt, a czasami nawet Bukareszt, nie mówiąc o Pradze, podczas kiedy Polska jest tym miejscem, gdzie to się wszystko zawsze krzyżowało, gdzie była jakaś współpraca, no, chociażby Kukliński, to nigdy nie pojawia się w filmie, ponieważ oni po prostu nie lubią Polaków. Natomiast do Izraela, już począwszy od 1968 roku, który przecież przeżyłem na Uniwersytecie Warszawskim, miałem ogromną sympatię, bo rzeczywiście nieduży kraj otoczony przez wrogie otoczenie, walczący o swoją niepodległość. To się troszkę zaczęło zmieniać, ponieważ wydaje mi się, że to, co zaczęło się dziać w Gazie, to już jest, już nie o jeden most za daleko, ale o parę mostów za daleko. To zresztą nie dotyczy... I jeszcze powiedzmy 3 czy 4 lata temu, kiedy na Zachodzie, w krajach rzekomej tolerancji, atakowano synagogi, atakowano Żydów, uważałem to, że to nie jest w porządku. W tej chwili ja rozumiem, jak to się stało, że na przykład kampusy amerykańskie, które były ostoją filosemityzmu, nagle stały się antysemickie.
No to tutaj się też zgodzimy. To teraz poszukajmy jeszcze jakiegoś w takim razie.
Tak, nie mówię o tym, że...
Ale chciał pan o książce. Tak, proszę.
O książkę to idziemy jeszcze, ale chciałem powiedzieć jeszcze, że również to jest to, i to jest jeszcze bardziej groźne, że coraz szerzej w Ameryce polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest...
Dyktowana przez...
Tak, że właśnie, że to jest klasyczny przykład ogona merdającego psem. że bardzo wielu ludzi, słusznie czy niesłusznie, uważa, że Amerykanie za bardzo się zaangażowali w Bliski Wschód, zwłaszcza teraz ta druga faza, gdzie Izrael wyraźnie przeszkadza, ponieważ Amerykanie chcieli to już szybko, wykonali te uderzenie punktowe, chcieliby teraz jakoś ponegocjować i jakoś tę sprawę zamknąć. Natomiast tak wyraźnie ja czuję, że kiedy już rozmowy są jakieś te proste, tak, to w tym momencie się dzieje coś w Libanie.
To prawda, ale jedno, czego ja na przykład uważam, że czego nam na pewno brakuje i czego moglibyśmy się uczyć, chociaż absolutnie jakby Izraela nie pochwalam, mówię o tym, że to są zbrodnie wojenne, mówię i cały czas, jakby tutaj sercem jestem po stronie zawsze zwykłych ludzi i tych biedniejszych, uważam, że w tym przypadku jest to
Palestyna. Nie będziemy bronić Hamasu i
absolutnie, nie, zbrodni. To są terroryści i tutaj jest to wszystko, to wiadomo. No to na pewno Izrael prowadzi wielką strategię, jest ona przemyślana. Niektórzy uważają, że innej nie może prowadzić w tym miejscu będąc, a nie ja. Czyli, że po prostu nie da rady tam pogodzić tych interesów. Jest to brutalne, ale są kwestie też demograficzne.
Ale wie pani, ja bym polemizował z tym, z akurat opinią, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że akcja rodzi reakcję. Że Liban od zawsze był podzielony i dopóki nie pojawił się ten konflikt, który zresztą generował w jakiś sposób Izrael i antyizrael, to te dwie grupy
wspaniale ze sobą żyły. Ja byłam w Libanie.
To była Szwajcaria Bliskiego Wschodu.
Tak,
więc
bardzo bogaty.
Więc muszę powiedzieć, że to jest tak, chyba jak wchodzą obcy. To przecież powiedzmy sobie, nasz problem polsko-ukraiński, zresztą nawet dzisiaj, jeżeli pani porozmawia sobie z Ukraińcem właśnie z tych terenów często nawet zajętych przez Rosjan, albo nawet innych typu tam Sumy, powiedzmy sobie, to ci ludzie nie mają żadnych. Przeciwnie, wspominają, że tam gdzieś prababcia była Polką. Problem jest na zachodzie, gdzie to nie jest samo z siebie. To jest ciężka praca okupantów austriackich. To jest to, co częściowo Austriacy nam zrobili w przypadku Jakuba Szeli. To było stawianie na aspiracje narodowe Ukraińców przeciw Polsce, no bo tylko w ten sposób można było się łudzić, że się utrzyma wielonarodową monarchię Habsburgów.
No, tak. Więc teraz...
Inni, powiedziałbym, mówiąc Kaczyńskim, inni szatani byli tam czynni.
No właśnie, ale tak, ale z tym Bliskim Wschodem jest ta strategia, którą Izrael ma, sukcesywnie to robi. Uważam, że ponosi tego koszty i też robi to z pełną jakby premedytacją i świadomością taką, że...
Tak, świadomością, wie pani, świadomością ryzyka, ponieważ... To się tak łatwo nie wygładzi. Ja sądzę, że ludzie w Iranie są głęboko zranieni. Ja nie mówię, że wszyscy w całej masie. Po pierwsze, to był naród na granicy wojny domowej, czy też wielkiego buntu przeciwko ajatolachom. Taki atak, a jeszcze właśnie powtarzające się kolejne ataki, scementował ich. Nagle nie słyszymy o opozycji, nagle nie widzimy jakiegoś zapasowego rządu, który mógłby tę sprawę tego. I nie wiem, jak to się skończy, tym bardziej, że powiem szczerze, to może nie wypada, ale mam, nie mówię o władzach oczywiście, jak najdalej od ajatolachów, ale sami Irańczycy, trochę ich poznałem, zresztą jeździłem trochę po Iranie, robią niesłychanie sympatyczne wrażenie. Po pierwsze są to ludzie ładni, ponieważ mimo wyznawanego islamu w wyznaniu szyickim, oni są indoeuropejscy. Oni nie mają niczego, co by nam się kojarzyło, nie wiem, z archetypem Semity. Również w charakterze. Oni są otwarci. Oni się bardzo w szkołach uczą angielskiego. Ja rozmawiałem z całymi grupami młodych dziewcząt w takich miejscach historycznych, jak na przykład Persepolis czy groby Achmenidów. I one po pierwsze mówiły po angielsku. Po drugie, widać było, że każdym centymetrem swoim walczą o wolność, czyli jak najmniejsze przykrycie głowy. Przykrycie głowy musi być, ale jak najmniejsze. Jak najbardziej obnażone paluszki i pomalowane. Czyli na granicy tego, co zakazane i dopuszczalne. Więc i to bardzo...
Piękny film dokumentalny, Persepolis taki z...
A no Persepolis, tak, to wie pani, to jak tam człowiek chodzi po tym, widzi te lwy jeszcze z czasów babilońskich, to sobie tak wyobrażam sobie tą słynną ucztę, gdzie pijany i upojony Aleksander i jego nałożnica Thais chwyta pochodnie i rzuca i chwilę potem cała ta ogromna stolica Imperium Achmenidów płonie. To jest takie miejsce, gdzie zwłaszcza kiedy się lekko wejdzie na górę i się popatrzy na ten ogromny kompleks. Fantastyczne miejsce. Aczkolwiek byłem bardziej jeszcze, jeżeli mówimy o podróżach, to wspominam właśnie tę ichniejszą Dolinę Królów, grobowce w Skale. Dopiero ja się tam dowiedziałem, że ci wielcy królowie, których znamy choćby z wojen grecko-perskich, różne Xerxesy, że oni podlegali regułom religii, którym jak wiadomo był zoroastryzm i ich nagie ciała były w tych komorach grobowych wystawione na żer drapieżnego ptactwa. Czyli ta sama zasada religijna, która dzisiaj już przetrwała tam mało, a jeszcze taka grupa parsyjska, bo to się ci Persowie nazywają się wtedy Parsami, żyje w Bombaju, bo już się tego nie daje zrobić w Iranie, bo sępy wyginęły.
O proszę. ale ciekawostki pan opowiada.
Do Iranie mógłbym mówić godzinami, ale wie pani, zawsze to jest taki moment, kiedy się stoi w tym miejscu. No i się można napowiedzieć, jak Cezar ze 40 wieków patrzy na nas, albo więcej.
Tak, to się czuje, te
historie. I w związku z tym również, wie pani, kiedy się patrzy na Bliski Wschód, na Jerozolimę, byłem tam dwa razy, no to jak nie popatrzeć na wzgórze świątynne, gdy z jednej strony wielu wierzy, że właśnie tam poświęcił Abraham Izaaka. Właśnie tam na koniu imieniu Burak wstąpił do nieba Mahomet i tak dalej, i tak dalej. I te religie przez wiele wieków się splatały i jak gdyby się tolerowały. Więc że my nie jesteśmy skazani na konflikt. Zresztą wie pani, to zawsze powstawało w betach kryzysów, ponieważ duże struktury, duże organizacje, to żeby oczywiście się u nas nie mówi, na przykład Kościół. Kościół przez całe wieki średnie był, można powiedzieć, protektorem Żydów. Kościół nie generował, może jakiś jeden głupi proboszcz, ale Kościół nie generował konfliktów. Kościołowi zależało na spokoju. Oczywiście on w swoim wyznaniu wiary nie mógł popierać religii mojżeszowej, ale absolutnie zgodem z dekalogiem uznawał Żydów dla ludzi, które mają też prawo do życia. Doszliśmy do tego, co jest podstawą koegzystencji. Podstawą koegzystencji to nie jest akceptacja, bo my często mylimy tolerancję z akceptacją, ale właśnie pozwolenie żyć innym według ich praw.
Tak, tylko, i tu dochodzimy tylko do... dodam teraz, tak. To trochę możemy się znowu tutaj jeszcze pospierać, tak. Bo ja w takim filozoficznym ujęciu, jak teraz pana słucham, to jest piękne i bym się z tym zgodziła. Potem myślę sobie o tej praktyce, bo teraz tak. Ogromny kryzys demograficzny. Jak ja byłam w Izraelu, to byłam pod wzgórzami Golan, w jednym z pierwszych kibuców. Rozmawiałam tam z pokoleniem jeszcze, które pamiętało i tak naprawdę...
I pewnie mówiło po polsku jeszcze.
Część mogła. I teraz tak. Mówili o tym, że ten świat już się skończy, jakby potęga Izraela właśnie na tym wyrosła, że te kibuce, że kolektyw, że każdy czuł. A teraz mówi tak, a młodzi, po pierwsze to już jest coraz mniej dzieci, kryzys demograficzny. Młodzi już w kibucach nie chcą być, uciekają do miast. Jak jeszcze do Tel Awiwu to okej, ale wielu już wyjeżdża w ogóle z Izraela i szuka jeszcze dalej, no bo taka jest ta dynamika. A z drugiej strony jest ta Strefa Gazy, która została, moim zdaniem to jest jedno wielkie więzienie, największe po prostu na świecie, na otwartej przestrzeni. 10 na 40 kilometrów kwadratowych, 2 miliony ludzi. Kryzysu demograficznego nie ma. Rozmnażają się po prostu, bo tak to działa. I to jest normalna taka dynamika, że oni musieli w pewnym, bo to jest jedna przestrzeń i teraz zaczęli przegrywać na tej szali. I teraz, i dlatego w mojej opinii niestety to jest taki tam konflikt tragiczny, nierozwiązywalny. Bo tak, od 80 lat on się tam dzieje i cały czas wraca. Ja powiem, i są momenty eskalacji takie, tak.
Więc ja powiem, że akurat tutaj nie chcę być fałszywym prorokiem, ani przedwczesnym profetą. Ja się naprawdę boję. Jeżeli ja się na przykład boję wojny nuklearnej, to jednak, że jakiś zdeterminowany Irańczyk czy Arab uda się nie do Jerozolimy, bo ta jest święta, ale uda się na przykład do Tel Awiwu i odpali bombę walizkową, ponieważ nic nie zapobiega tej eskalacji nienawiści.
To prawda. Jest takie ryzyko, że na pewno, że będą się ci ludzie mścić, bo dzieje im się krzywda niewyobrażalna.
Tym bardziej, że dużych może opierać. Wie panie, można skontrolować wszystkie silosy z bronią atomową, ale walizeczki nie upilnujesz.
Tak, więc oby taki scenariusz się tam nie pojawił, bo to szkoda, aczkolwiek... No, tak.
A jeżeli to jak najpóźniej, żebyśmy już nie byli z tego koniecznie świadkami i udziałowcami kryzysu.
Ja to prawda, o książce chciałam
powiedzieć. O książce tutaj nie przyniosłem książki, drodzy państwo, ale to ze względu na upał i taka książka niestety troszkę waży. Ja nie wiem, czy ja ją dobrze pokazuję. Chyba tak. To jest komórka, a w środku jest książka, tak? Nie, to jestem ja, przepraszam bardzo, zmieniło się. To jest inne moje zdjęcie, to jest moje zdjęcie z Hawajów. Jeszcze raz popatrzymy. Dobrze, że nie jakieś gorsze. O, czy jest dobrze teraz? O.
Nie, teraz już, ale to myślę, że...
Ten telefon ma coś do siebie, że on się po prostu... Pani
jest
widzi?
Książka, tak, jest książka, jest prezydent Nawrocki, są rozmowy pana profesora, to jest wywiad Rzeka,
tak,
pana
profesora Andrzeja Nowaka.
Nie czytałam jeszcze, ale poczytam.
Nie, jest to bardzo zajmująca sprawa, tym bardziej, że no, panowie się bardzo nawzajem otwierają. Początkowo jest taka procedura pan, potem oczywiście ujawniają, że już od pewnego czasu są po imieniu i... Ponieważ nas bombardowano z jednej strony trochę z takim zdawkowym życiorysem, a z drugiej strony parszywym plugastwem pomówień. No ostatnie pomówienie to już jest paradoksalne, mianowicie, że dlatego napisał Karol Nawrocki książkę o gangsterze Nikosiu, że jest jego synem.
Tak, tak, tak.
No w związku z tym ja sobie tak pomyślałem, to ponieważ w moich książkach się pojawia Stalin na przykład, czy Gomułka, to znaczy, że ja jestem ich synem, a może jeżeli piszę o zielonych ludzikach, to jestem sam potomkiem kosmitów.
No, idąc tą logiką, to tak.
Tak, więc oczywiście i powiem szczerze, że jeżeli coś istnieje jak American Dream, to opowieść o Karolu Nawrockim to jest właśnie polski sen. Bo proszę sobie wyobrazić, chłopak z blokowiska, dziadek listonosz, ojciec nie Nikoś, tylko człowiek, który głównie zajmuje się szpachlowaniem, jak to się przewija w tej opowieści. Ten chłopak postanawia, no to nie chce zrobić karierę, postanawia oddać się nauce. Historii, ponieważ to z tego swojego domu, tylko średnio wykształconego, on wynosi ogromną miłość do historii. Mm. I proszę sobie wyobrazić, że wprawdzie jest bardzo dobrym maturzystą, nie zdaje. W pierwszym podejściu na studia nie zdaje, ale się nie załamuje, wchodzi drugim. I to jest jeden. I potem mozolnie robi tą historię, potem robi doktorat i potem... Trochę przypadkowo jego promotor zaprasza go do pracy w IPN-ie, po paru latach będzie dyrektorem tego promotora. A z drugiej strony cały czas uprawia sport i pracuje. Tu są te różne legendy o Grand Hotelach, kiedy prawda jest taka, że on tam opowiada o tych swoich pracach, gdzie nieraz wynagrodzenie było 2,30 za godzinę. To były naprawdę, nawet wtedy, bardzo nieduże pieniądze, ale rodziny po prostu na to nie było stać. Więc my widzimy i ten człowiek wydobywa się z tego blokowiska, no i dochodzi do Pałacu Prezydenckiego. No przecież to jest bajka jak dla dobrego amerykańskiego filmu.
To prawda.
I co więcej, nie uległ żadnemu lobby. Proszę zwrócić uwagę, że można powiedzieć, oczywiście, że on ma konotację prawicową, ale do niego się może spokojnie przyznać PiS, ale może się przyznać również Konfederacja. To nie jest wynajęty człowiek przez jedną partię.
Co więcej, on chyba też potrafi wzbudzać, mimo tego ogromnego podziału, który jest i tego całego hejtu, który spotkał prezydenta Nawrocki, to myślę, że on też potrafi taką grupę centrową, która nie jest mocno przypisana ani do PiS-u, ani do Konfederacji.
Tak,
jest kilka takich punktów w jego życiorysie, które na każdym, myślę, mimo od lewa do prawa robią. Po pierwsze to, ja na przykład, ja tak z kobiecego punktu widzenia bardzo spojrzałam też po prostu na niego jako na człowieka, bardzo z takim szacunkiem, jak się dowiedziałam, że była tam dziewczyna w ciąży, prawda? Pierwsza dama, tak? Że tak. On naprawdę wychował tego chłopca. Widać, że ta relacja jest piękna między
nimi. Piękna, tak. Pierwszą damę i poznałem chłopaka i powiedziałem, trzeba coś wszystko zrobić, drogi panie Danielu, żebyśmy wprowadzili monarchię dziedziczną, bo to się nie może zmarnować.
No to właśnie wyobraźmy sobie, jak on wtedy musiał być już dojrzały i jaki to jest człowiek, bo takim człowiekiem się albo jest, albo nie. Bo to nie są łatwe decyzje dla młodego
bardzo
chłopaka,
trudne.
Prawda?
Co więcej jeszcze
bywa... temat jeszcze.
Poza tym znam dziesiątki przykładów takich rodzin, gdzie jest właśnie dziecko, które jest zaszłością z jakiejś przeszłości i to dziecko jest ciałem obcym. Ono ma z tego powodu kompleksy, a tu widzę, że nastąpiła synergia, że użyję takiego obcego słowa, że panowie obaj się zaakceptowali.
Tak. A ja na przykład trochę mam tak, że to są dla mnie bardzo ważne cechy też lidera, przywódcy, czyli czy on potrafi dowozić tematy od początku do końca. I tutaj pomyślałam sobie, to była pierwsza taka rzecz, że bardzo wielką sympatię zyskał moją, bo pomyślałam sobie, to musi być wielkiego formatu człowiek, skoro w tak młodym wieku potrafił i widać, że udało
tak
mi się wybierać. To zrobić.
A prawda? Ja powiem, że...
I to tak, a nie z kobietego. To już tak z kobiecego punktu widzenia.
A ja powiem, ponieważ w końcu nie ukrywam, że wszedłem do tego komitetu, potem na takich różnych spotkaniach konsultacyjnych się spotykaliśmy, podsuwaliśmy różne pomysły i myśmy widzieli jedno. Myśmy widzieli coś, co jest potrzebne każdemu politykowi, artyście również, pokora. Że on słuchał rad. Zbyt wielu widziałem, a nawet większość polityków pyszałków. Co mi będzie radził? Ja wiem najlepiej. Nie. Ja widziałem, jak na skutek tych rad, przeważnie dobrych, bo może się zdarzały czasem złe, człowiek rośnie. To nie było tak, że myśmy się wszyscy zachwycili pierwszym jego wystąpieniem. O Boże, jaki nam cudowny samorodek spadł. Nie. To był materiał, który się musiał samo doskonalić i musiał być również doskonalony przez innych i on to, zresztą przy pomocy Szafernakera, który się okazał właściwie człowiekiem na właściwym miejscu, po prostu osiągnęliśmy wspólnie, można powiedzieć, wspaniały efekt i widzimy, jak to się dalej rozwija. I poza tym jeszcze jedno, polityk chyba nie może się bać, a na pewno już nie może tego okazać.
Jeszcze może to tak, ja dodam tylko mojego doświadczenia. Byłam na wyjeździe, to była oficjalna wizyta polskiej delegacji. Dwa tygodnie temu właśnie w Ankarze. To był taki wyjazd przed szczytem NATO.
Co tak przyjęli go jak króla prawie. Jakby Sobieski przyjechał do...
W kuluarach myśmy po prostu byli oddzieleni jako dziennikarze i obserwowaliśmy w pałacu prezydenckim w Turcji prezydenta Erdogana. Tak. I widziałam i wydawało mi się, że to po prostu jest, bo to nie było w blasku fleszy, to nie było na kamerach, ale prezydent Erdogan, on i szukał takiego kontaktu, że gdzieś go tak poklepał po ramieniu, szukał, że to
czyli,
naprawdę...
Czyli
że,
również Trump, że być może, to może polega część na tym, że samce alfa lubią również samców alfa.
On zdobywa właśnie takich, dokładnie, a jednak prezydent Erdogan to, mimo tego, że to już starszy człowiek, on robi ogromne wrażenie, jest druga armia w NATO, jest... Można mu różne, ale on...
Można mu różne, ale to trochę jest inny kraj, ale proszę zwrócić uwagę, że również jest to niezwykła kariera, bo to nie, to nie była kariera człowieka krzykacza wiecowego, czy faceta, który nosi teczkę za posłem. Nie, to był księgowy.
Tak, ale księgowym, ponoć ma też bardzo mądrą żonę. I bardzo silną i charyzmatyczną. Ona
mimo,
się mało udziela.
Założyła hijab, ale stanowi mocność. No zresztą to warto wspomnieć, że potężnym atutem jest pierwsza dama. Rzeczywiście takiej pierwszej damy nie mieliśmy. I że gdyby nam zmienili konstytucję na amerykańską, to uważam sobie, że pierwsza dama powinna z urzędu być wiceprezydentem.
Tak?
Uważam, że też przecież co jest to, że jest piękna i że wspaniale się ubiera i ma styl, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony czuje się charakter. Jednak pierwsza dama, która potrafi się obchodzić z bronią i nie przestraszy jej byle przemytnik, to jest coś imponującego i coś, muszę powiedzieć, bardzo w polityce, w tym naszym niespokojnym świecie potrzebne. Bo to, przepraszam bardzo, ale kiedy umiejętności polityczne kończą się na eleganckim dzieleniu besy, to jednak nie wystarczy.
Pełna zgoda, no tak. Miło mieć.
Musimy, jeżeli się spotkamy następnym razem, to my taką chyba zrobimy listę rozbieżności, bo musi taka być i wtedy się będziemy mocniej potykać.
Wtedy możemy podyskutować. To prawda. I pytanie, bo mamy ostatnie 10 minut programu.
Tak.
Temat jakiś ma pan jeszcze, który chciał pan poruszyć?
Taki, który... Ja się trzymałem na deser. Wie pani, tematów jest całe mnóstwo. Lato jest gorące. Wie pani, trzeba wybiec w przyszłość. Trzeba wybiec w przyszłość. Mamy różne sygnały i to ona jest chyba najistotniejsza. Mianowicie, nie przypuszczam, żeby ludzie odwetalnej polityki, tacy jak Jarosław Kaczyński, czy przewodniczący Bosak, żeby oni nie kreślili pewnych scenariuszy. Teraz się ujawił ten jeden z tych scenariuszy, polegający jednak na zaproszeniu do jakiejś bliższej współpracy czołowych działaczy typu tam Paweł Kukiz, czy Marek Jakubiak, czyli prób budowania czegoś większego od PiS-u. Ponieważ, może się narażam, PiS w jakiś sposób po tych dwóch kadencjach wyczerpał pewne swoje możliwości. To nie znaczy, że to jest partia, która powinna odejść, ale ona potrzebuje kroplówki.
Oczywiście. Musi przejść dużą modyfikację. Dużą modyfikację.
Tam są oczywiście ludzie znakomici, zwłaszcza jest ich sporo w tym drugim rzędzie, jak chociażby Bocheński, Bogucki, jeżeli dobrze
z mówię. Z Pałacu Prezydenckiego.
Którego bardzo wielu ludzi widzi jako przyszłego premiera. Oczywiście Szafernaker, który ma jakieś takie rzadkie w Polsce cechy, które pozwalają mu w sposób niewidoczny robić wielką politykę. To jest bardzo rzadkie, ponieważ nam bardzo często dobry polityk, ale się spala, ponieważ kocha bardziej siebie niż pracę, którą wykonuje. I to jest tak zwany plus ujemny, jakby powiedział Wałęsa. Więc PiS potrzebuje, zresztą Kaczyński ma duży talent do wykrywania ludzi, niekoniecznie w 100% się z nim zgadzających. Przecież mistrzowskie zagranie z Andrzejem Dudą w sytuacji, kiedy nic nie wskazywało, żeby można było zgarnąć podwójną wygraną w wyborach. Czy zagranie wcześniej, znaczy to już Szydło była za swoje, ale zagranie Morawieckim, który też był, można powiedzieć, liberałem, wprawdzie z rodowodem pięknym opozycyjnym, zwłaszcza po ojcu, ale to też nie był człowiek z twardego pnia PiS-u. Więc Kaczyński ma taką zdolność i sądzę, że tę zdolność zachowa. Ale jeżeli miałbym gdzieś obstawiać na tej polskiej rulecie, no to jednak większość sztonów postawiłbym przy prezydencie i mam nadzieję...
Ja myślę, że zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwestie sympatii, zaufania, bo ja tutaj tak do końca, ja na przykład, jeżeli chodzi o PiS, to widzę po pierwsze cały szereg błędów, które od lat były popełniane i są niestety. I takich błędów, z których nie do końca zostały wyciągnięte wnioski. I to naprawdę
że PiS wielu błędów, o czym powiedziałem w klubie Ronina, po którym zostałem jak gdyby wykluczony zewsząd, z wyjątkiem Radia Wnet. Ale ja uważam, że po prostu wtedy, w 2023 roku przegraliśmy na własną prośbę i bardzo mi brakowało, że tych błędów nie wyciągnięto. Ale po pierwsze zaczął je wyciągać Nawrocki, chociażby nie reagując, kiedy tam w rozmowie z Mentzenem, Mentzen wyliczał te różne pomyłki, zwłaszcza w polityce propagandowej, a prezydent je jak gdyby brał na klatę. Więc to jest
tak, i myślę, że to będzie przyszłe, że jeżeli gdzieś, to ja bym też szukała wokół ośrodka, jakby wokół Pałacu Prezydenckiego tej nowej siły, tak, która się może zbudować, a nie wokół jednak starego trzonu PiSu już, który jest...
Moja wiara w zdolności koncyliacyjne, sądzę, że to nie powstanie jako przeciwieństwo, tylko jako uzupełnienie. Wie pani, w trakcie tych spotkań Komitetu Obywatelskiego, już nie pamiętam, który z, ale z bardzo cenionych ekspertów, powiedział, że w jakiś sposób dobrze by było powielić model węgierski, ale oczywiście z dawnych lat. Mianowicie, że po pierwszych sukcesach Fidesz był też na granicy załamania. I wtedy Orban, jeszcze młodziutki o ileś tam lat i kilo młodszy, wymyślił, że powstały komitety poparcia. I w którymś momencie te komitety poparcia zjednoczyły się ze starym Fideszem, nastąpiło wymieszanie i najlepsi wypłynęli. I to pozwoliło potem na trzy kadencje, aż do naszych czasów, kiedy rzeczywiście zużycie władzy było zbyt wielkie i naród wybrał, jak wybrał.
Ja uważam, że Orban jest politykiem, absolutnie genialnym.
Pełną
tak. To jest jeszcze naprawdę takie wielkoformatowe. W tym sensie można nam się z nim też zgadzać, nie o to chodzi. Natomiast naprawdę to jest gościu, który potrafi, nawet jak skłócony z Unią Europejską, a przecież tak naprawdę bardzo dużo interesów załatwia. Wiem, że się prywatnie przyjaźni z wieloma tak naprawdę i utrzymuje relacje.
Wie pani, jeszcze jest jedna sprawa. Dlaczego bardzo porozmawialiśmy go z naszymi politykami i czasem wychodziło na jego korzyść? Że przecież nasz polityk w porównaniu z Orbanem to jest facet, który przychodzi do kasyna z workiem pieniędzy, a tamten ma w zawiniątku $4.
Tak.
A gra i utrzymuje się przy stole.
Przecież główny na przykład, duże przepływy pieniędzy gospodarcze z Chin przechodzą przez Węgry. Gdziekolwiek nie spojrzymy, to...
Nawet nie byłem na Węgrzech, to warto było...
Ale
trzeba teraz zobaczyć, bo ta nowa ekipa za przykładem Tuska może wszystko zmarnować.
Może.
Znaczy, nie życzymy tego Węgrom, bo bardzo lubimy ten kraj. Tak, mówię, wie pani, rasowi politycy nie rodzą się na kamieniu. I tutaj się odwołam do, jeszcze może to w ostatnim rzutem na taśmę, do znakomitej książki Waldemara Łysiaka, zresztą ulubiony autor
profesora
Andrzeja Nowaka też, ale przede wszystkim Karola Narodzkiego. Przy okazji dziękuję prezydentowi, ponieważ jako inicjację polityczną wymienił moje szopki polityczne i moje polskie zoo. Tych początków lat 90. jakąś mikrorolę w jego życiu odebrał. Ale
a te wyspy
zaczarowane, francuska ścieżka. To są te eseje, ale są również książki napoleońskie. Ale ja się chcę odwołać do też eseju.
Szachista to jest
powieścią. Ale ja do książki o Talleyrandzie. Otóż Talleyrand, wprawdzie nazywany przez Napoleona głównym w jedwabnych pończochach, ale skorumpowany do cna, niesolidny, oszukujący. Miał jednak jedną miłość pod tytułem Francja. I mówił ludziom, że Napoleon myśli, jak wygrać, a ja myślę, co zrobić, kiedy przegramy. I rzeczywiście, proszę pani, jest kongres wiedeński i Francja nie ma tam nic do powiedzenia. Tylko patrzeć, jak ją okroją prawie jak Polskę. Przyjeżdża tam Talleyrand, którego już nikt nie chce robić ministrem i tak dalej, jest w sytuacji beznadziejnej, głównie po to, żeby się go pozbyć z Paryża, a zna tych ludzi. Mm-hmm. I on siedzi przy stoliku i milczy. A tam Metternich, Wellington, car, jest gościem, któremu ledwo herbatę podają. I na którejś sesji mówi, a Portugalia? Chodziło o jakiś... drobny problem dotyczący Bułgarii, gdzie miał rację. I proszę zrozumieć, zyskał pierwszego przyjaciela przy tym stole. Skończył kongres wiedeński jako cesarz Europy. On, który rozdawał wszystkie karty. Ale to dowodzi jednego. Jak ważna jest kompetencja i zdolność działania w polityce. I chyba to
prawda.
Jest dobre podsumowanie.
To będzie nasza puenta.
Dziękuję rozmówczyni. Z kobietami da się, proszę państwa, jednak rozmawiać o polityce.
Ale tylko o polityce najczęściej z takimi. Potem już w domu się nie da.
Naprawdę? Nie wierzę. Dziękuję w każdym razie bardzo
panu dziękuję. Tomasz Rosłan zrealizował.
A tutaj państwa próbowali rozbawić i oświecić może Jasmina i Marcin.
Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
Dobrego dnia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.